Gdzie kończy się autor, a zaczyna jego dzieło? I czy te rzeczy należy w ogóle rozróżniać? O tym porozmawiamy z Kasią Babis, ilustratorką, rysowniczką, ostatnio także komentatorką na YouTubie. Cześć.
Dzień dobry, hej.
Od niedawna prowadzisz serię Dziady Polskiej Fantastyki, gdzie grillujesz polskich fantastów. Oberwało się Ziemiańskiemu za Haję, oberwało się Piekarze
to
za
tak,
cykl
ten Piekara, tak a propos tego grillowania, to nawet pasuje.
Chcieliśmy zapytać, co cię wkurza właśnie w tych autorach? Co jest powodem takiej krytycznej analizy ich dzieł?
Co mnie wkurza? Robię o tym bardzo długie filmy na YouTubie, o tym, co mnie w nich wkurza, więc chyba nie będzie to takie proste wymienić szybko. Chyba najbardziej to, jak opisują kobiety w tym, co tworzą. Nie tylko kobiety, w ogóle świat, ich wizja świata, to jak patrzą na świat, co widać właśnie, co odbija się w ich książkach. I to, jak bardzo zaszczepili nam te wizje w głowach, kiedy byliśmy młodzi. Ja mówię my, w sensie moje pokolenie, moi rówieśnicy, wszyscy, którzy czytaliśmy te książki, mając kilkanaście lat.
No właśnie, a co myślisz o usprawiedliwianiu tych przedstawianych sytuacji i poglądów tym, że to jest tylko świat wykreowany, a nie myśli autora? To jest jakby główny argument broniący tych.
No tak, no bo gdzie właśnie kończy się ta licencja poetyka, która pozwala na pisanie czegokolwiek, tak? Jakby rozróżniasz to, czy dla ciebie ci autorzy bardziej mówią we własnym języku i we własnym imieniu, aniż bohaterów?
Tak, jasne. Kiedy mówię o tym, że te dzieła mówią w jakiś sposób o ich wizji świata, to nie mam na myśli tego, że to, co mówi postać w danej książce, to jest dosłownie to, co mówi autor. W sensie nie w każdym przypadku tak jest. To nie chodzi o to, że jeżeli piszą bohatera, który w książce gwałci, to sami są gwałcicielami, tak? Absolutnie. To potrafię oddzielić postać od autora, co nie zmienia faktu, że w ogóle tworząc cokolwiek, my wszyscy, ludzie, twórcy, opieramy się na tym, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość, no bo nie da się inaczej. Jeżeli ją przekładamy w jakiś sposób na dzieło, to musimy ją najpierw jakoś zinterpretować, więc tak naprawdę nie da się stworzyć czegoś, w czym nie byłoby przekazana jakaś cząstka tego, kim sami jesteśmy i co myślimy o świecie. A w przypadku pisarzy fantasy, o których mówię, nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, przede wszystkim dlatego, że w innych miejscach internetu niż komentarze pod moim filmem bardzo otwarcie się do tego przyznają. Sam Piekara w wywiadach mówił często o tym, z którymi bohaterami swoich książek się utożsamia, z którymi ich poglądami się utożsamia. Ma zresztą bardzo aktywne konto na Twitterze, na którym pisze już swoje własne przemyślenia i poglądy, które są często bardzo zbieżne z tymi, które wypowiadają postaci w jego książkach, tak? I nawet sam fakt tego, jak właśnie na przykład opisują kobiety, bardzo dużo nam mówi o tym, co gdzieś tam myślą o kobietach. Zresztą bardzo widać wyraźnie w tych książkach takie momenty, w których odrywa się fabuła nam, a zaczyna jakiś wywód niby narratora, ale ten narrator, który nam bezstronnie opisuje świat na początku, nagle staje się jakimś komentatorem rzeczywistości, nagle przybiera zupełnie inny, bardziej współczesny ton i widać jakby jak na dłoni momenty, w których świadomość autora przebija nam się do tej książki tylko po to, żeby sprzedać nam jakąś błyskotliwą myśl na temat współczesnego świata.
Właśnie wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w cyklu inkwizytorskim dużo o tym wspominałaś przy omawianiu akurat Piekary, właśnie o tych elementach, gdzie narrator jakby zamienia się w strumień myśli autora trochę, troszkę tak to wygląda.
Tak, tak samo jest w Ahai, tak samo jest też w książkach Pilipiuka i właśnie wręcz Piekara przyszedł do sekcji komentarzy pod moim filmem, żeby napisać mi dokładnie ten sam komentarz, który pisali mi wcześniej jego liczni fani, że nie potrafię odróżnić rzeczywistości od fikcji. No, zacznijmy od tego może, żeby właśnie Jacek Piekara najpierw sam zaczął ją trochę rozróżniać i może mniej wciskał nam swoją dziwną wizję świata przez te książki. Wtedy ja też będę mogła jakby zacząć to robić.
Ale właśnie to jaka jest ta wizja? No bo też się zastanawiam, jak to ugryźć. Mianowicie, z jednej strony każdy ma prawo do jakichś tam własnych opinii i sądów, ale z drugiej strony, kiedy te jego myśli zostają opublikowane na przykład w formie beletrystycznej, to już zaczynają być przedmiotem takiej globalnej wręcz dyskusji. Globalnej mówię o wszystkich odbiorcach tego dzieła. I co twoim zdaniem no, jest takiego... szkodliwego chyba, bo skoro raczej krytycznie się odnosisz do tych książek, poza jeszcze tym, jak, w jaki sposób prezentują oni postacie kobiece.
Każdy z tych autorów ma jakieś swoje specyficzne, swój specyficzny styl i swoje specyficzne przemyślenia, które przekazuje w jakiś sposób. W przypadku Ahai, to czego czepiałam się najbardziej, to właśnie to, jak pomimo tego, że głównymi bohaterkami całego cyklu są kobiety, jak bardzo autor wydaje się nie wiedzieć, co to w ogóle kobieta jest i traktować je jako coś, jakieś tajemnicze stworzenie z kosmosu, które zachowuje się w przedziwny sposób. Później u Jacka Pikary...
Zastanawiam się nad tym słynnym powiedzeniem, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. No to może jest to po
tak,
prostu...
Tak, bardzo dokładnie ilustruje to Ahaja, bo kobiety, a szczególnie Ahaja, zachowują się właśnie jak bardzo przedziwne, tajemnicze stworzenia z innej planety w tej książce. Zdecydowanie coś jest z tym Wenus tutaj. Jeśli chodzi o Piekarę, no to myślę, najniebezpieczniejsze treści, jakie tam są przekazane, a są tam, jest ich tam naprawdę dużo. Jest gęsto takich sytuacji, w których deprecjonuje się gwałt właśnie, w których przedstawia się go jako jakiegoś rodzaju może grę wstępną między postaciami, jako nic szczególnego, jako coś, na co kobieta zasługuje, jeżeli się zachowuje w określony sposób.
Skąd ten element w twórczości tych fantastów się pojawia, jako właśnie to umniejszenie, jakby sprowadzenie gwałtu do czegoś zupełnie normalnego? Jak myślisz, z czego to może wynikać?
Z mizoginii oczywiście w pierwszej kolejności. Z takiego specyficznego stylu fantastyki może z wczesnych 2000, w których też próbowano czytelnika szokować brutalnością, taką wulgarnością fabuły, postaci, zdarzeń. A wiadomo, że jakby przemoc, a szczególnie przemoc wobec kobiet wpisuje się jakby w ten styl bardzo dobrze. Z tym, że no podszyte jest też takimi właśnie przekonaniami o tym, jak zachowują się kobiety, o tym, jak w ogóle, czym jest przemoc wobec kobiet. I oczywiście nie twierdzę, że ci autorzy są przemocowi. Chodzi tylko o to, w jaki sprytny sposób przemycają taki, w tych książkach takie poczucie, że kobiety w jakiś sposób na tę przemoc zasługują, jeśli już się im zdarza, albo że tak naprawdę to nie jest nic wielkiego, jak się już zdarza.
Jak myślisz, czy te książki mogą być niebezpieczne w kontekście kształtowania nowych pokoleń, które sięgają po polską fantastykę?
Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś olbrzymi problem, ale wiem, że dużo osób pisze mi w komentarzach, że czytało te książki w młodości i teraz, będąc już dorosłą, trochę mądrzejszą osobą, nie dziwią się, że na tyle lat jakby skrzywiło im to w jakiś sposób spojrzenie na świat właśnie, na relacje. Nie twierdzę, że te książki są w stanie właśnie, nie wiem, zepsuć całe pokolenie, prawda? Ale na pewno czytając w młodości nasiąkamy pewnymi treściami. Po latach czasem przychodzi na ich temat refleksja, a czasem nie.
To o tych refleksjach porozmawiamy za chwilę, a teraz posłuchamy muzyki. Rozmawiamy z Kasią Babis, ilustratorką i youtuberką, która prowadzi serię Dziady Polskiej Fantastyki. Rozmawialiśmy o tym, że w twórczości Jacka Piekary, Andrzeja Ziemieńskiego gwałt wydaje się być czymś normalnym, a przemoc wobec kobiet powszechna. Jednak w ogóle takie zjawisko wydaje mi się, że w literaturze ciekawe jest, jeżeli na przykład przemoc do czegoś prowadzi, albo prowadzi tego bohatera do jakiegoś, nie wiem...
Towarzyszy mu w jakiejś drodze, tak?
Przemiany. Tak. A jak to jest u wspomnianych wcześniej autorów, u Andrzeja Ziemieńskiego i u Jacka Piekary? Jak ty to odbierasz? No bo dokładnie te książki przeczytałaś.
Bardzo się cieszę, że właśnie o tym wspominamy, bo jestem pewna, że pojawią się nawet po tej rozmowie takie zarzuty, że przecież samo wspominanie o gwałcie to jeszcze nie jest jego normalizowanie, że przecież te książki są osadzone w takich, a nie innych czasach, w których przemoc wobec kobiet była na porządku dziennym i po prostu wynika to z natury tego gatunku, że będzie się ona działa. A właśnie dokładnie tak jak mówisz, chodzi o to, jaką ona pełni rolę w tej fabule, bo na przykład u Jacka Piekary gwałt pojawia się po to, żeby ukarać chronomną bohaterkę, która irytuje głównego bohatera tym, że za bardzo na przykład naciska go, żeby się zobowiązał wobec niej w jakiś sposób. No i ona zaczyna się być zbyt irytująca, więc żeby dać jej nauczkę, główny bohater nasyła na nią swoich kumpli, żeby ją brutalnie zgwałcili. U Ziemiańskiego wręcz jest taki motyw, w którym jedna bohaterka, będąc zbyt, że tak powiem, sztywna, zostaje w pewnym momencie zgwałcona na oczach swojej przyjaciółki, głównej bohaterki Ahai, która nie reaguje w żaden sposób, a po tym całym gwałcie okazuje się, że jej koleżanka jest nagle wyluzowana i że to wszystko w zasadzie wyszło na dobre. Więc o to chodzi, że fakt po co, w jakim celu są takie sceny ukazywane i jak są interpretowane dopiero ma wpływ na nas i może być szkodliwe. Poza tym ludzie mówią, że przecież ja tu się doszukuję jakiejś tajnej agendy tego, po co powstają te książki, a przecież chodzi tylko i wyłącznie o rozrywkę. No ale właśnie to, co jest rozrywką, to co nas bawi, też z czegoś wynika i też dużo o nas mówi. No, tak jak na przykład traktuje się gwałt jako rodzaj komplementu, tak, żeby albo żeby zdeprecjonować jakąś postać, i wręcz narrator na przykład opisuje, że była zbyt brzydka, żeby się martwić, że kiedykolwiek zostanie zgwałcona. No więc kiedy już w zasadzie nie wiemy nawet, kto wypowiada tę myśl, nie możemy tego zrzucić na bohatera i jego jakieś interpretacje, to tym bardziej nasuwa nam się, skąd to się tam wzięło. No i wychodzi na to, że jakby prosto z głowy autora.
Tworzenie takiego alter ego, powiedzmy.
Jeszcze poza tymi tematami, o których wspomnieliśmy przed chwilą, ważnym elementem jest zniewieścienie społeczeństwa i krytykowanie systemu edukacji i tego, jaka ta młodzież dzisiaj zdegenerowana. Tak, Pilipiuk chyba jest najlepszą definicją boomera, jeśli chodzi o jakieś takie podejście do tego, co się dzieje obecnie. I jak myślisz, z czego też to może wynikać?
Tak, zdecydowanie jest to motyw przewodni u Pilipiuka i tak jak właśnie u Ziemiańskiego było to bardzo głupie, dziwne zachowanie kobiet, u Piekary ta przemoc wszechobecna i pogarda dla nich, tak u Pilipiuka zdecydowanie motywem przewodnim jest nienawiść do systemu, biurokracji, komunizmu pod postacią oczywiście Unii Europejskiej współcześnie i nauczycieli, instytucji szkoły generalnie.
Jeszcze jest rozpuszczone to... dzieciaki, bo przecież kiedyś się umierało za kraj, a teraz
dokładnie
się śledzi się celebrytów na telefonach.
Że tak, że dzisiejsze dzieciaki są z jednej strony strasznie głupie, a z drugiej strony gnębione przez ten system edukacji. No i oczywiście też Pilipiuk wspomina w wielu wywiadach i rozmowach o swoich przykrych doświadczeniach, które wyniósł ze szkoły, więc zastanawiałam się przez jakiś czas, czy w ogóle jakby czepiać się tego wątku, ale myślę, że tak, bo wielu z nas, szkoła była ciężkim przeżyciem, wiele z nas miało różne przykre doświadczenia, które wynosiło z okresu dojrzewania, a jednak nie popadliśmy w jakąś obsesję do tego stopnia, żeby demonizować w ten sposób całą instytucję we wszystkich absolutnie swoich książkach i snuć fantazje o jakichś postradzieckich nauczycielkach, które prowadzą eksperymenty biologiczne na niewinnych uczniach na chwałę właśnie komunizmu.
Jedno trzeba Pilipiukowi oddać, to z czym się nie zgadzałaś a propos Kazimierza i tego jak wyglądał, mianowicie to nawet ostatnio Robert Makłowicz w rozmowie z Karolem Paciorkiem wspominał, że Kazimierz był jeszcze 20 parę lat temu taką dzielnicą raczej biedy i przestępczości.
Jak najbardziej, nie mam żadnych wątpliwości co do tego.
I mówił, że właśnie jeśli chodzić na wagary, to tylko na Kazimierz, bo wtedy nie spotkało się żadnych nauczycieli.
Jasne, to jest w ogóle problem z tym trochę, jak ujęłam to w swojej recenzji. Nie chodzi mi o to, że nie wierzę w to, że Kazimierz był niebezpiecznym miejscem, raczej chodzi mi o wizję, którą tam przedstawił Kazimierza jako miejsca pełnego jakichś mitycznych gangów, żuli, które uzbrojone pilnują. Się wierzę, że była tam przemoc i niebezpieczne miejsca.
A no, jak się teraz przejdzie po Kazimierzu, to czasem trochę tak wygląda.
No, te uzbrojone gangi żuli, które od pokoleń tworzą jakieś tajemnicze hierarchie i wręcz plemiona i bardziej generalnie zachowują się właśnie jak mityczne stworzenia fantazji niż prawdziwi ludzie, to co do tego mam pewne wątpliwości, ale oczywiście jasne wierzę, że Kazimierz był nawet niedawno dość niebezpiecznym miejscem.
A jeszcze tak wrócę do tych trzech autorów. Nie wydaje ci się trochę, że ci polscy fantaści, których zrecenzowałaś i też inni, bo nie wszyscy, zaraz
jeszcze przejdziemy do kolejnych.
Tak, tak, skończę. Myśl, to nie jest takie troszkę kółko wzajemnej adoracji? Jakby tutaj dobrym argumentem może być umieszczenie Komody jako króla Polski w Kuzynkach, tak?
Tak, właśnie widać to w Kuzynkach, z czego się naśmiewam, gdzie Pilipiuk umieszcza wszystkich w zasadzie swoich kumpli, nawet wydawców, jako bohaterów książki, którzy właśnie siedzą w karczmie, popijają wino i przeganiają podstępnych urzędników sanepidu ze swojej ulubionej knajpy i wyrywają młode, piękne dziewczyny.
Właśnie, oprócz to jest tego... też takie uwielbienie dla Sarmacji trochę też, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale większość polskich fantastów ma sesję w kontuszach.
Tak, to jest bardzo ciekawe. I jest oczywiście fascynacja z sarmackością i też świetnie opisał to w takiej anegdocie, którą przytoczył w rozmowie ze mną Jakub Ćwiek, kiedy właśnie we wczesnych 2000-tych, będąc na imprezie wewnętrznej fabryki wydawców i pisarzy Fabryki Słów, obserwował, jak wszyscy pokrzykują Komuda Rex i w tym samym czasie Jacek Komuda z dwiema dziewczynami na kolanach siedzi i wznosi toast, i że generalnie pamięta te wydarzenia jako właśnie takie bardzo bliskie kółko wzajemnej adoracji potwierdzającej siebie nawzajem w swojej wspaniałości, którą jakby fani na konwentach potwierdzają jeszcze bardziej we własnej wspaniałości, i że jakby hierarchia i to mocne braterstwo było bardzo wyraźne w tamtym okresie, w tym konkretnej grupie pisarzy.
Przejdźmy jeszcze do sytuacji z Komudą, bo zdarzyło się, że do druku w nowej fantastyce poszło opowiadanie napisane przez Jacka Komudę właśnie, opowiadanie o homoseksualiście porywającym dzieci dla pedofilii. I zamierzającym sprzedać te dzieci pedofilom. I powiedz, czy jakby to było też jakim przyczynkiem do powstania tego cyklu DPF, ta jakby reakcja środowiska, które protestowało przeciwko cenzurze?
Tak, dość bezpośrednio jedno wyniknęło z drugiego, ponieważ w związku z tym opowiadaniem, które pojawiło się w Nowej Fantastyce, potem zostało wycofane, po pierwsze nawiązała się właśnie duża dyskusja, dużo kontrowersji, po drugie w ramach jakby przeprosin dla środowiska LGBT została tak jakby wszczęta taka inicjatywa, żeby wydać specjalny numer Nowej Fantastyki poświęcony autorom ze społeczności LGBT, postaciom, i jakby takie specjalne tęczowe wydanie, dla którego miałam przyjemność robić ilustrację na okładkę. Stąd też zaangażowałam się trochę w temat, poczytałam trochę dyskusji, przypomniałam sobie różnych innych ciekawych autorów z tamtego okresu największej popularności polskiej fantastyki i stwierdziłam, że warto byłoby przypomnieć sobie i nam wszystkim, co tam się wyprawiało w tych tekstach.
Właśnie, jak już jesteśmy przy innych autorach, czy możesz nam zdradzić, kogo następnego weźmiesz na ruszt, czy jeszcze nie?
No właśnie, pora, myślę, wkroczyć w temat Jacka Komudy, czyli... i tego słynnego opowiadania, od którego wszystko się zaczęło. Myślę, że to już czas, żeby przepracować ten
zamach
temat.
Na króla będzie, tak?
Bardzo dobrze powiedziane.
Zrobimy małą pauzę i do rozmowy wracamy za parę minut.
Wracamy do naszej rozmowy z Kasią Babis, ilustratorką, rysowniczką i youtuberką, autorką serii Dziady Polskiej Fantastyki. I teraz przejdziemy do trochę innego spojrzenia na omawiane przez ciebie książki.
Właśnie, czy znalazłaś coś optymistycznego, coś pozytywnego w twórczości Piekary, w Pilipiuka, Ziemiańskiego? Coś, co dawałoby no, jakiś, chociaż drobny, ale jakiś promień nadziei?
Nie musiałam specjalnie szukać, bo ja tę twórczość bardzo dobrze znam właśnie ze swojego dzieciństwa, wczesnej młodości. To, co było w niej pozytywne i pewnie jest nadal, to dlaczego w ogóle czytałam te książki, szczególnie Ahaje. To właśnie w przypadku Ahaje na przykład to, jak była ciekawa pod kątem samej akcji, fabuły tego losów głównej bohaterki, która jakby będąc najpierw księżniczką, żołnierką, niewolnicą, imperatorką, jakby non-stop wspinała się po kolejnych szczeblach władzy i potem spektakularnie znów traciła wszystkie swoje przywileje. No, było to po prostu zwyczajnie ciekawe, plus pomijając już sam sposób, w jaki napisana była główna bohaterka, to jednak była kobietą, co w jakiś sposób przyciągało mnie jako czytelniczkę dziewczynę, co nie było tak częste właśnie w polskiej fantastyce, plus to było też tych kobiet w tej książce dużo więcej. Fakt, że jakby były karykaturalnie przedstawione zarówno one, jak i ich relacje, to jednak były one i miały jakieś relacje między sobą, więc jakby starałam się trzymać tego, co już jakoś udało mi się znaleźć w tych książkach i nie dostrzegałam wtedy tych wszystkich głupot, które działy się tam poza tym.
No i też tam bardzo wartko płynie akcja, jeśli chodzi o Achaję. Tak naprawdę szybko się to czyta, bardzo wciąga, jak wir.
Mm-hmm. Tak, dokładnie. Tak samo, to samo mogłabym powiedzieć o kuzynkach Pilipiuka, chociaż są trochę mniej ciekawe. No, cykl inkwizytorski, wiadomo, nie wciągnął mnie aż tak bardzo, jak byłam nastolatką, właśnie z tych przyczyn, że jeżeli występowały tam jakieś kobiety, to były właśnie wyłącznie godne pogardy i nie dało się tego w żaden sposób czytać jako nastoletnia dziewczyna.
A są jakieś książki tych autorów, które mimo tego wszystkiego byłabyś w stanie polecić, czy raczej nie?
Tych, których przerabiałam do tej pory?
Nie.
Nie, zdecydowanie nie.
A gdyby tak odejść od właśnie tej na razie Świętej Trójcy i poszukać nieco dalej w tym naszym polskim gwiazdozbiorze, to czyje książki fantazy twoim zdaniem zasługują na takie docenienie pod względem, no nie wiem, takiej trochę etyczności tego, co jest w nich opisywane?
Etyczności to dość grube zagadnienie. Na pewno uwielbiam to, jak pisze Orbitowski, który też właśnie przemyca elementy fantastyczne do polskiej codzienności, ale robi to w sposób przenikliwy, stonowany, niesamowicie klimatyczny i wydaje mi się, że ma ogromną właśnie wrażliwość w tym, jak obserwuje świat i w jaki sposób te obserwacje na temat świata nam przekazuje.
A taki Sapkowski w twoich oczach?
Tak, też jak najbardziej, po prostu pomyślałam, że właśnie pytacie, kto zasługuje, no to tak, Sapkowski zasługuje i Sapkowski jakby dostaje swoje uznanie, więc myślę, że już nie muszę go nikomu polecać po prostu.
Ja też się zastanawiam, czy może ta kwestia przelewania pewnych emocji, pewnych myśli na papier nie jest taką próbą, no w zasadzie działania terapeutycznego. Przychodzi mi na myśl przykład Paula Schradera, czyli scenarzysty Taksówkarza, który wiódł bardzo szczęśliwe życie do pewnego momentu, to znaczy w krótkim odstępie kilku miesięcy rozstał się z żoną, rozstał się z kochanką, dla której rozstał się z żoną i na koniec wylądował w szpitalu po tym, jak popełnił maraton alkoholu i pornografii i potem pisał, że musiał stworzyć taką postać, jaką jest Travis Bickle, bo inaczej sam bym się nią stał. Travis Bickle, czyli nasz tytułowy taksówkarz, który jest oddzielony od świata, jest bardzo samotny, a z drugiej strony no, obraca się wśród ludzi o mało przyjemnej aparycji i mało przyjemnym sposobie życia. Jak w twoim mniemaniu, w twojej opinii wygląda to z Pilipiukiem, Piekarą i Ziemiańskim?
Właśnie problem z polskimi autorami, nad którymi się tak ostatnio znęcam, jest taki, że w tym, jak tworzą swoich głównych bohaterów, nie ma żadnej refleksji na temat tego, jacy oni są, dlaczego tacy są. I nie ma żadnej właśnie oceny, nie ma jakiejkolwiek interpretacji ich zachowań, ani komentarza tym bardziej. Więc jeżeli jest to jakaś forma terapii, wydaje mi się, że po pierwsze jest pewnie mało skuteczna, a nie mówiąc już o tym, że jest, czy na pewno powinniśmy w tym uczestniczyć, tak? Czy powinno to być w takim razie wydawane, jeżeli...
Seans zbiorowy.
No właśnie, czy powinniśmy zbiorowo uczestniczyć w terapii polskich autorów fantasy.
Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Naszym i państwa gościem była Kasia Babis, ilustratorka, rysowniczka. Ostatnio lubi grillować polskich fantastów.
I to, w jaki sposób grilluje, możecie zobaczyć na jej YouTube'owym kanale. Cykl Dziady polskiej fantastyki dopiero się zaczyna w zasadzie. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.